Dzień dobry Państwu, Wojciech Chmielewski. W dzisiejszej audycji zapraszam na wyprawę w czasy, gdy zaczynała się historia Polski i historia polskiego chrześcijaństwa. Za 2 lata będą obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski. Do tego czasu ma powstać wiele opracowań, które na nowo odkryją znaczenie tego wydarzenia. Jednym z naukowców, którzy przygotowują taką książkę, jest profesor Tomasz Jurek z Polskiej Akademii Nauk. Czy my po 1050 latach możemy odkryć coś nowego, gdy chodzi właśnie o Chrzest Polski?
Wydaje mi się, że tak. Choć brzmi to może troszkę absurdalnie, bo no nie da się ukryć, że w tych czasach najstarszych niewiele da się już stwierdzić zupełnie nowego. Pewna siatka faktograficzna jest ustalona od dawna, a mimo to jednak jest tam pole do nowych ustaleń. Są to tak zwane, jak to historycy lubią mówić, wieki ciemne. Mało źródeł, dużo niejasności. No i w takiej sytuacji historykom też najwygodniej pływać. Wiele tam można jeszcze podważyć, zrewidować. Nawet, może strach to powiedzieć, ale sama data chrztu, data roczna nie jest taka absolutnie 100% pewna i wymaga refleksji krytycznej, zastanowienia się. Nawet jeżeli nie przesuniemy, to samo uzasadnienie może być dawane na nowo.
Dlaczego? Bo zdaje się, że ta data jest w kronikach.
Jest zapisana w rocznikach, ale i tu jest spór, czy te roczniki były napisane rzeczywiście w tym czasie, kiedy to się działo i wtedy data byłaby niepodważalna. Czy były spisane kilkadziesiąt lat później i z pewną tendencją. Tendencja jest dosyć oczywista. Jest to sekwencja kilku zapisek rocznikarskich. 965 Dobrawa przebyła do Mieszka, 966 Mieszko się ochrzcił, 967 narodził się Bolesław Chrobry. Oczywiście chodzi o to, żeby pokazać, że Bolesław Chrobry narodził się już po chrzcie ojca. A my skądinąd wiemy, że to nie było wcale takie oczywiste. I czy nie była to propaganda Bolesława Chrobrego, który po prostu w którymś momencie kazał zapisać w mądrych księgach, że tak to wyglądało. Nikt tego dokładnie nie pamiętał, ale tak zapisano i czy mamy w to wierzyć. Oczywiście jest to problem bardzo dyskusyjny i nawet gdyby tę datę próbować podważyć, to z pewnych innych pośrednich wskazówek widać, że jakby nie było, to ten chrzest najprawdopodobniej w tym 966 roku nastąpił. Ale samo uzasadnienie wymaga pewnego wysiłku intelektualnego i nie jest to tak proste, jakby się wydawało, że stoi napisane w każdej encyklopedii, Wikipedii, w każdym podręczniku i nie musimy w to wątpić. Jest tam pole do dyskusji.
Tym bardziej, że w ogóle nasze wyobrażenie o tamtych czasach jest czasami błędne, dlatego że my przyjmujemy trochę dzisiejsze schematy, dzisiejsze myślenie, dzisiejsze funkcjonowanie państwa. Ludzie nie żyli tak jak dzisiaj przecież, to były zupełnie inne czasy.
Tak, to jest zawsze garb dla historyków, ciężar wyobrażeń współczesnych, które przenosimy na czasy minione. Dziś próbujemy się tego pozbyć, choć być może pozbywając się pewnych wyobrażeń, które nasze poprzednicy mieli, wnosimy z kolei inne, których sobie nie uświadamiamy. Tak to pewnie jest zawsze, że historyk patrzy na czasy minione z perspektywy własnych doświadczeń, ale przynajmniej jest w tej chwili powszechna świadomość, że mamy te ograniczenia i staramy się tego unikać. I to zapewnia pewną perspektywę, że tak ktoś powiedział o upadku Rzymu, każde pokolenie ponoć odczytuje upadek Rzymu na nowo. Powinniśmy nasze polskie wejście w świat cywilizacji łacińskiej, zachodniej też odczytywać na nowo. I z punktu widzenia pewnych bagaży doświadczeń, jakie nam narastają, i jednak jest postęp wiedzy. Jest postęp, tak jak tu pan podkreśla, właśnie pewnego kontekstu. My sobie inaczej wyobrażamy w tej chwili całe funkcjonowanie państwa, władzy, społeczeństwa ówczesnego. To też daje do myślenia na temat tego, jak mogła wyglądać chrystianizacja, która na pewno nie przebiegała tak od ręki i nie była faktem jednorazowym, tylko długim procesem, można się śmiać nawet, że do dzisiaj niezakończonym, a może nawet cofającym się w tej chwili. Ale właśnie ten kontekst wiele podpowiada do tego, żeby zmieniać obraz trochę taki utrwalony, może skostniały nawet, ale on w wielu miejscach nadaje się do rewizji. I są ciągle miejsca, których nie wiemy, a pewne nawet drobne niekiedy odkrycia pozwalają zrozumieć mechanizmy, jak to mogło wówczas w X wieku ponad 1000 lat temu funkcjonować.
Można się tylko domyślać, że to chrześcijaństwo, przyjście chrześcijaństwa zadowoliło pewną grupę ludzi tylko na świeczniku władzy, a ta pozostała część chyba nie była zadowolona z tego, że zmienia im się tu bożków na jednego.
Pewnie nie była zadowolona. Zresztą można sobie zadać fundamentalne pytanie, czy ci ludzie się dowiedzieli nawet o tym, że książę jakiś chrzest przyjął. Bo trzeba sobie wyobrazić, właśnie tak jak pan mówi, no pewna grupa elitarna była w to na pewno zaangażowana. Natomiast jak daleko ta elita sięgała, bardzo trudno powiedzieć. I no, zdajmy sobie sprawę z faktu podstawowego, z którego człowiek współczesny nie zawsze sobie, który nie zawsze sobie uświadamia, nie było telewizji. Nikt się nie dowiedział w wieczornym dzienniku telewizyjnym w kwietniu 1966 roku, że książę Mieszko się ochrzcił. W jaki sposób taka wiedza mogła dotrzeć do ludzi żyjących gdzieś w puszczach państwa piastowskiego? Trudno to sobie nawet wyobrazić. Ta wiedza musiała przenikać bardzo długo i nawet nie wiem, czy księciu, czy komukolwiek zależało, żeby jakiś tam chłopek Radosław na puszczańskich Kresach musiał wiedzieć o tym, że my tu zmieniamy bogów. Chrystianizacja dotyczyła na pewno elity, ale nawet w kręgu tej elity pewnie mogła budzić opory i mamy ślady archeologiczne. Jednak to są takie fakty obiektywne, to co archeolodzy wykopują z ziemi, pokazujące, że w kręgu drużyny, w kręgu elity państwowej niekoniecznie chrystianizacja postępowała bez oporów i bardzo gładko i szybko. I tam również po głównych grodach piastowskich znajduje się jeszcze dość długo ewidentne ślady kultu pogańskiego, ofiary z koni, w Łęczycy znalezione niedawno, amulety pogańskie, no rozmaite ślady świadczące o tym, że ci ludzie na pewno nie byli do końca chrześcijanami lub w ogóle nimi nie byli.
To było takie płynne przechodzenie, że jeszcze tutaj ci bogowie starzy byli, no i ten nowy.
Pewnie tak, a z drugiej strony wobec prostych poddanych książę no, mógł wydać rozkaz, chrzcić się i tyle. Wobec elity nie bardzo. Elity się bał i to było grono jego towarzyszy. On mógł podejmować pewne decyzje światopoglądowe. Trudno je było narzucać towarzyszom broni z drużyny.
Ale może to był taki pragmatyczny trochę argument, bo jak oni przyjmowali ten chrzest, to zaliczali się do tego elitarnego grona, które też na tych europejskich salonach mogło zaistnieć i mieć z tego jakieś korzyści.
Oczywiście był to niewątpliwy czynnik skłaniający i księcia, i elitę polańską do przyjęcia chrztu. Ja bym nie przesadzał z możliwością ich percepcji religijnej, czy oni rzeczywiście zrozumieli głębię wiary w Chrystusa, jej wyższość nad czczeniem jakichś bogów pogańskich, ich nie znamy zresztą nawet, ale rzecz była oczywista. Widzieli wielki świat zachodu, dwór cesarza Otona, z którym z siłą rzeczy musieli pewne stosunki otrzymywać. Dopóki nie byli chrześcijanami, byli ludźmi drugiej kategorii po prostu. Mówi się, jak to w państwie wielkomorawskim, gdzie święty Cyril Metody działał, ochrzczony już książę morawski, przyjmował pewnego księcia nieochrzczonego jeszcze i przyjęto go bardzo godnie, ale posiłek podano mu na podłodze, bo on nie był godny zasiąść z chrześcijanami do stołu. Była to może sytuacja trochę przerysowana, ale niewątpliwie kto nie był chrześcijaninem, nie mógł żyć w zupełnie równoprawnych stosunkach w wielkim świecie chrześcijańskiej polityki. Mieszko chciał niewątpliwie w ten świat wejść i drogą do tego było przyjęcie chrztu. Rodzina żony, Dobrawy, czescy przemyślidzi, od dłuższego czasu chrześcijanie, rodzina funkcjonująca w elicie przynajmniej cesarstwa rzymskiego, niemieckiego, też musiała mu imponować. Ludzie żyjący na zupełnie innej stopie, on chciał do tego poziomu dobić.
Gdyby się to wtedy nie udało przez czeską Dobrawę, przez Niemców byśmy ten chrzest przejęli, no wiadomo, że to by trochę zmieniło kontekst polityczny, pozycję Mieszka I, nie miałby tej niezależności, ale i tak musiało nastąpić.
To jest znów takie pytanie, którego fachowi historycy nie lubią, ale coś w tym jest, historia alternatywna. Czy musiało być tak, jak ostatecznie było? Pisze się na historię alternatywną, co by było, gdyby jeden czynnik zmienić i wszystko się potoczyło inaczej. Im więcej się na tym można zastanawiać, tym na ogół dochodzi się do wniosku, że musiało chyba być tak, jak było. To jest splot tylu czynników, że trudno tak wyjąć jedną cegiełkę i wszystko się posypie. Wtedy no, chrzest może byłby przyjęty w innym roku, w innych troszeczkę okolicznościach, ale generalnie opcja chrystianizacyjna była nieunikniona. Trudno było funkcjonować na obrzeżu cywilizowanego świata europejskiego w warunkach pogaństwa. Ważną opcją było przyjęcie chrztu łacińskiego. Zawsze zostało do wyboru Bizancjum Wschodnie, tak jak uczyniła Ruś. I to zdajmy sobie sprawę z tego, że to był wybór pewnie polityczny, uwarunkowany rozmaitymi drobnymi czynnikami, który zaważył no, na całych naszych dziejach. My jesteśmy członkami wspólnoty łacińsko-zachodniej, Ruś należy do kultury ortodoksyjnej, prawosławnej, wschodniej, czy na Bałkanach to widać Serbowie, którzy przyjęli chrzest z Bizancjum, są zupełnie czym innym niż Chorwaci, którzy przyjęli chrzest łaciński. To były naprawdę wybory, które zaważyły na całych losach narodów. No i takie pytanie, które też pan tu zadał, czy ta dobrawa czeska, czy od Niemców chrzest, to może jest trochę przezwyciężone. Nie należy tego, ani Niemców nie należy demonizować, ani wpływów czeskich przesadzać z nimi. Myśmy rzeczywiście przyjęli chrzest na pewno za pośrednictwem czeskiej dobrawy, ale pamiętajmy, że Czesi nie mieli biskupa własnego. Jeżeli z dobrawą przybywali duchowni, jeżeli budowano jakąś misję chrystianizacyjną w Polsce, byli to niewątpliwie duchowni niemieccy. I jakby nie było, to myśmy ten chrzest od Niemców przyjmowali. Natomiast był istotny czynnik. Różnicą było przyjąć chrzest dobrowolnie, na własne życzenie, a pod jakimś politycznym przymusem i naciskiem. I tutaj trzeba docenić wielkość decyzji Mieszka, który nie dopuścił do sytuacji, że chrzest przyjmował pobity przez niemieckich margrabiów, pomijmy niemieckich, ale no przeciwnika i zmuszony do tego chrztu, tylko przyjął go dobrowolnie, co stawiało go zupełnie w innej pozycji wobec tych chrześcijańskich partnerów. On był owieczką zbłąkaną, która wracała do owczarni, nie był przymuszony. I to rzeczywiście zapewniało mu zupełnie inną pozycję przetargową i w stosunkach z cesarzem nawet. No, bardzo zręcznie umiał to wszystkie atuty wyciągnąć. Tuż po chrzcie potrafił uzyskać własne biskupstwo, którego nie mieli nawet ci Czesi w Pradze, za których pośrednictwem może chrzest przyjmowaliśmy. Mieszko potrafił to bardzo szybko już w 1968 roku uzyskać.
Naszym gościem był dziś profesor Tomasz Jurek z Polskiej Akademii Nauk. Ja dziękuję Państwu za mile spędzony czas, życzę udanej niedzieli i do usłyszenia za tydzień.